Blas fuj.
Hej.
Witamy w podcaście Comics Menu. Jest to podcast poświęcony komiksom Marvela, ale nie tylko komiksom, również filmom i komiksowi jako medium w ogóle. Mm-hmm. Jestem Sergiusz, chociaż na potrzeby dzisiejszego odcinka mogę być Sergiej i jest ze mną towarzysz Konrad.
Jestem.
I dzisiejszy temat, jak się może domyślacie...
To Black Widow.
Tak, Black Widow. Komiksowa Black Widow z powodu filmu, który nadchodzi, ale nie może nadejść, bo pandemia.
Ponieważ dzisiaj dzieci dobrze te wszystkie rosyjskie akcenty, chcesz powiedzieć, jak wygląda pełne imię i nazwisko naszej bohaterki?
Mogę spróbować przynajmniej.
Dajesz.
Natalia Alianowna Natasza Romanowa. Romanowa.
Brawo.
Ale bardziej znana jako Natasza Romanów.
Po prostu.
Po prostu, tak. Mimo tego, że to jest błąd, nie wiem, czy wiesz.
Błąd?
Błąd, bo żeńskie nazwiska rosyjskie nie mają Romanow na przykład, tylko Romanowa właśnie, czy Romanowna chyba, coś takiego. Jakby jest rozróżnienie między żeńskimi a męskimi nazwiskami tymi, bo to jest po imieniu ojca, nie?
Jest to bardzo ciekawe, ale muszę przyznać, że slawistyka to nie jest w ogóle...
Nie uczyłeś się rosyjskiego w szkole? Ja też nie, ale to akurat wiedziałem.
Brawo dla ciebie. Myślę, że dzisiejszy odcinek generalnie wygrasz, ale zobaczymy.
No dobrze, no to zaczniemy może od początku, czyli od pojawienia się tej postaci, co miało miejsce w 1964 roku w Tales of Suspense numer 52. Wtedy ta seria należała do Ironmana, tak naprawdę były przygody Ironmana. Uh-huh. Za postać Black Widow odpowiadają Stan Lee, Don Rico i Don Heck.
O ile Stan Lee, to nie ma o czym rozmawiać. Przyznam się, że Don Rico i Don Heck,
Stan
no
Lee pewnie...
clue.
A, chodzi ci o to, że nie znasz Dona Hecka? Mm-mm. Don Heck to był taki, to jest klasyczny rysownik Ironmana między innymi.
No cóż, widzę, że dzisiejszy odcinek podcastu w bardzo złym świetle mnie przedstawia, ale idźmy dalej.
Po prostu ty jesteś skupiony na bardziej współczesnych rzeczach.
Tak, jestem bardziej współczesny.
Ja jestem jak grzebie w starociach. I Black Widow pojawiła się jako szpiegini ze Związku Radzieckiego.
O, jaka ładna forma inkluzywna. Dziękuję.
Nie ma za co. Która została wysłana do Ameryki po to, żeby zlikwidować Antona Vanko, czyli pierwszego chyba, z tego co pamiętam. Crimson Dynamo. Pierwszy Anton Vanko? Chyba tak. W każdym razie on zdradził Związek Radziecki i postanowił współpracować z Iron Manem, więc dostał wyrok śmierci. Black Widow razem z jakimś karkiem o imieniu Borys się wybrała do Nowego Jorku, żeby po pierwsze zinfiltrować Starka, a po drugie pozbyć się Antona Vanko. Mhm. No i koniec końców oczywiście częściowo się udał ten plan, bo Anton Vanko zginął, poświęcając swoje życie, ratując Tonego Starka, a Black Widow uciekła.
Uciekła gdzie?
Po prostu uciekła. Przed władzą amerykańską i przed władzą sowiecką, bo bała się, że za niewykonanie zadania zostanie ukarana. Ale powróciła w kolejnym odcinku i znowu próbowała podejść Ironmana, tylko że tym razem już nie był taki głupi jak poprzednio i wiedział, że całe spotkanie to jest intryga. W każdym razie nie udało się jej to po raz kolejny i zniknęła na jakiś czas znowu.
Czyli jako ta szpiegini to tak...
Ona była przedstawiana
tak słabo jej szło.
Była przedstawiana jako jedna z najlepszych szpiegów Związku Radzieckiego, ale no wiadomo, Amerykanie to jest, wiesz, kraj, którego nie da się pokonać. Zresztą w tych dwóch numerach pierwszych...
I przynajmniej w komiksach amerykańskich.
Tak, jest strasznie propagandowo pokazana cała ta sytuacja. Cała ta sytuacja między Ameryką i Rosją, bo Amerykanie wszyscy mają takie szlachetne rysy twarzy. I oprócz Black Widow to wszyscy Rosjanie wyglądają po prostu jak ogry. Są paskudni, mają takie prostackie mordy i Amerykanie są pokazywani jako bohaterowie, tacy, wiesz, krystalicznie czyści, a Rosjanie oczywiście wszyscy są źli. No i po raz kolejny Black Widow pojawiła się w 57 numerze tej samej serii.
Mogę mieć pytanie?
Tak, proszę bardzo.
Świetnie, bo to będzie jeden z tych odcinków, kiedy wiedza, chronologiczna wiedza Sergiusza będzie na tapecie. Ja jestem tutaj razem bardziej z wami jako słuchacz i będę siorbał wiedzę na temat Black Widow. Ale tak sobie pomyślałem, bo Black Widow ma dość charakterystyczny kostium.
Tak, zapomniałem o tym faktycznie.
Ale właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo o ile dobrze pamiętam, to jej kostium przy debiucie wyglądał zupełnie inaczej.
Tak, była po prostu ubrana jak dama. Miała taką balową suknię i woalkę na twarzy.
Jako też Pigini.
Tak, była bardzo dystyngowana. Trochę mi się kojarzy z taką bondowską postacią kobiecą, ale taką z tych pierwszych filmów z lat 60., no bo to w sumie ten sam okres. Czyli tak, taką, no femme fatalnie, omotuje sobie mężczyzn wokół palca po to, żeby robili rzeczy za nią tak na dobrą sprawę. Ona jest mózgiem operacji i ma tego Borysa, który ma za nią czarną robotę wykonywać. Więc ona przez pierwsze numery jakby nie uczestniczy w akcji, tylko raczej...
No to chyba spora zmiana zaszła na przestrzeni spora, lat, tak. Bo w późniejszej wersji no to jednak jest jedna z lepszych fajterek tak naprawdę.
To prawda, ale zaraz do tego dojdziemy. 57 numer Tales of Suspense poznaje Clinta Bartona, który postanawia zostać superbohaterem pod wrażeniem tego, jak Iron Man ocalił ludzi.
Naprawdę?
Tak.
Był, taki jest początek Hawkeye?
Tak, chodzi właśnie o tego Avengera. Hawkeye był początkowo cyrkowym artystą, strzelał z łuku ku uciesze ludzi i Iron Man uratował na jego oczach kilka osób. I on stwierdził, że skoro Iron Man jest taki super, wszyscy go lubią, a na mnie nikt nie zwraca uwagi, zostanę super bohaterem, bo mam zajebiste oko, strzelam z łuku jak nikt na świecie. Czemu nie? Zrobił sobie strój, zrobił sobie strzały. Mm-hmm. Przy pierwszej próbie powstrzymania złoczyńcy przez przypadek został wzięty za złoczyńcę, bo koleś uciekł, zgubił łup. Policjanci przyjechali na miejsce zbrodni i pomyśleli, o, jakiś przebieraniec próbuje okraść jubilera, aresztujemy go. Więc uciekł. I w ucieczce pomogła mu Black Widow, która przyjechała znienacka limuzyną i zabrała go do środka i powiedziała, chodź, chodź, pójdziemy do mnie, do mojej rezydencji.
Szpiegowskie pieniądze.
W ogóle ona była na samym początku przedstawiona tylko jako Madame Natasha. Nie miała nazwiska żadnego. Przez chyba 10 lat była Madame Nataszą i była stylizowana właśnie taką damę.
Czego ja się tu dowiaduję?
No widzisz, nie wiesz nic na temat Black Widow.
Dziękuję. No, myślałam, że coś wiem, ale do tego dojdziemy. Ale to wszystko, co słyszę...
W każdym razie wzięła ze sobą Hawkeye'a i powiedziała mu, że teraz jeżeli... Bo on się w niej oczywiście zakochał, bo była niesamowicie piękna. Stwierdził, będziesz moja i zrobię dla ciebie wszystko. No i wysłała go przeciwko Iron Manowi, żeby się zemścić za niepowodzenia poprzednie. I chyba po dwóch nieudanych próbach wyeliminowania Iron Mana w końcu została przez przypadek jakoś raniona na tyle, że trafiła do szpitala i stamtąd ją zabrali szpiedzy rosyjscy z powrotem do Rosji. Powróciła w numerze 64 Tales to Astonish i wtedy miała swój pierwszy superbohaterski, wtedy super złoczyński kostium. Czyli taki, opisz to. Nie wiem, czy wiesz, o którym mówię. Kojarzysz ten kostium?
A czy on był taki trochę niedorzeczny i w
tak.
ogóle...
Mogę ci go pokazać, żebyś miał łatwiej.
Dajesz. Pamiętam, że to jak ją poznałem, kiedy już była w swoich fatałaszkach, z których ją znamy, drastycznie odbiegał od tego wizerunku, o którym teraz opowiadasz. O, wiesz co? A czy ty kojarzysz Huntress z DC?
Nie wiem.
No to...
Huntress, tak, kojarzę.
Nie widzisz tutaj troszeczkę
podobieństwa? Widzę, maska szczególnie.
Co nie? Okej. Okay. No tak, jest to bardzo ciekawe. W ogóle nie przypomina to współczesnej wersji, ale to też w sumie jeden z klasycznych zabiegów, gdzie te kostiumy pierwotne totalnie zostały poddane jakiejś transformacji.
Bo tylko Spider-Man i Kapitan Ameryka mają cały czas te same.
Tak.
I Daredevil w sumie. Też nie, bo oryginalny był żółty.
Żółty.
Zdjęcie trafi na Instagrama i na Facebooka oczywiście.
Musicie to zobaczyć.
W każdym razie ma na sobie kabaretki.
Kabaretki, tak.
Korset, pelerynę i maskę przypominającą maskę Hawkeye'a. Zresztą powiedziała, że zaprojektowała ją dlatego, żeby przypominać swojego partnera z brodą.
O, słodziutko.
A, no i oczywiście ma też nowe umiejętności, bo teraz jako super złoczyńczyni. Mhm. Dostała bransolety, w których ma linkę wystrzeliwaną z nadgarstka, dzięki czemu może się przemieszczać jak pająk, od którego ma pseudonim. I w podeszwach butów ma przyssawki, dzięki czemu może chodzić po ścianach.
A kiedy pojawiły się bardziej ofensywne pociski z tych bransoletek Widow's Bite?
Kilka numerów później mi się wydaje, że się pojawiły. O czym mówiliśmy? Połączyła się ponownie z Hawkeye'em, tym razem mając na sobie kostium jako prawdziwy super złoczyńca. Po raz kolejny starli się z Iron Manem, oczywiście przegrali sromotnie, ale okazało się, że to uczucie fałszywe, którym Black Widow uderzyła Hawkeye'a, okazało się prawdziwe, ale niestety zostali rozdzieleni po raz kolejny przez Rosjan i pojawiła się po raz kolejny w 32 numerze Avengers, kiedy Avengers już przeszli metamorfozę, mieli nowy skład i tam Hawkeye już dołączył na stałe i postanowił po tym, jak wróciła do Ameryki, ściągnąć ją do głównej kwatery Avengers, na co nie wszyscy zareagowali pozytywnie, między innymi Giant Man nie był zadowolony z takiego obrotu spraw, ale pomogła im w kilku misjach, więc dołączyła jako taka drugoplanowa postać wspierająca tą drużynę i miała nawet po tym, jak ocaliła życie pozostałym członkom, była nawet brana pod uwagę jako nowa członkini, miała być poddana głosowaniu. Nie pojawiła się nigdy na spotkaniu, ponieważ pracę zaoferował jej Nick Fury, który ją najpierw porwał, a później powiedział, jesteś takim super szpiegiem, że będziesz teraz działać na dwa fronty. Pojedziesz sobie do Związku Radzieckiego pod przykrywką i wydobędziesz ważne dla nas informacje. Co zrobiła, opuszczając Avengers, opuszczając Hawkeye'a, mówiąc mu, że no niestety nigdy cię nie kochałam, do widzenia. Szybko się ich drogi połączyły w Rosji razem z Herkulesem, który wtedy dołączył do Avengers. Hawkeye wybrał się na misję, gdzie miał okazję spotkać się z Black Widow i poznał jej męża, Red Guardiana, o którym wcześniej nikt nic nie wiedział. Nawet sama Black Widow nie wiedziała, bo była przekonana, że jej mąż nie żyje.
Bo o ile dobrze ja kojarzę, to Black Widow jest jedną z tych postaci, która miała sporo kochanków.
Tak, ale...
Bo o ile się nie mylę, wspomniałeś przed chwilą o Herkulesie, o ile tam pamiętam, to...
Tak, ale do tego też dojdziemy
później. Dobrze, dobrze.
Tak, Red Guardian, Aleksiej Szostakow był jej mężem. I najpierw był pilotem, bardzo uhonorowanym podczas II wojny światowej, któremu zaproponowano, że zostanie odpowiednikiem rosyjskim, radzieckim w sumie, kapitana Ameryki. Więc upozorowano jego śmierć, powiedziano Black Widow, że no niestety, nie masz już męża, jesteś teraz dosłownie wdową. No i była przekonana, że nie ma męża, więc dlatego prawdopodobnie nie wspominała temu o tym nikomu. Ale powrócił po latach i próbował zabić Avengers, ale tak naprawdę dalej kochał Nataszę i poświęcił swoje życie, żeby ją ratować. Zginął w jakimś wybuchu wulkanu chyba, w sensie lawa zalała kompleks, w którym się znajdowali. No i Red Guardian przez lata był uznany za martwego. Później pojawili się jego następcy, ale później się okazało, że jednak żyje. No ale to jest inna historia. Po tych przygodach stwierdziła, że kończy ze szpiegostwem i została po prostu Nataszą zwykłą. Jak to jest określone w 46. numerze Avengers, powiedziała, że jest, że od tej pory jest po prostu zwykłą dziewczyną, co źle wpłynęło na związek z Hawkeye'em, który jakby...
Nie chciał zwykłej dziewczyny.
Nie, oddalił się od niej, ponieważ on żył superbohaterskim życiem, a ona zajmowała się przyziemnymi sprawami. Więc w 57. numerze znowu zostaje szpiegiem, żeby 20 numerów mniej więcej później odejść od Hawkeye'a kompletnie i powiedzieć, dobra, znikam swojego życia. Nie gra między nami, nie pasujemy do siebie. Później Black Widow przez długi czas była... Nie pojawiała się w komiksach, ale twórcy stwierdzili, że trzeba wykorzystać tę postać po raz kolejny i to już były lata 70., dokładnie 70. rok. Trochę zrebootowali ją w numerze 86. chyba Spidermana i tam pojawił się jej ikoniczny kostium. Trzeba wspomnieć o tym, że jak Black Widow debiutowała, to była brunetką. Dopiero w tym 86. numerze Spidermana została ukazana jako rudowłosa kobieta.
Co za drastyczna zmiana.
Dostała ten strój, który wygląda jak lateks, ale tak naprawdę jest jakimś super kewlarem, który odparnia ją nawet na jakąś lekką amunicję. I
ale on w sumie wygląda jak lateks w tych bardziej współczesnych wydaniach, bo te jej wcześniejsze szmatki w ogóle chyba nie...
Nie błyszczą się.
Nie błyszczą
to
się.
To prawda.
Dokładnie.
No i dostaje te swoje klasyczne bransolety i pasek, w którym nosi pozostałą część wyposażenia szpiegowskiego. No i postanawia znaleźć kogoś, kto pomoże jej zrozumieć, jak być superbohaterką. Traf chciał, że spotkała na swojej drodze Spidermana. Stwierdziła, że zacznie z nim walkę, żeby poznać jego moce, dzięki czemu będzie mogła lepiej wykorzystać swoje moce. Ale Spider-Man był wtedy w kiepskim stanie, ponieważ wracał po bijatyce z Kingpinem i ledwo widział na oczy i w sumie tak naprawdę nie zrobił nic, więc ona stwierdziła, co za beznadziejny w ogóle przeciwnik, niczego się od ciebie nie dowiem, na razie. Cały ten głupi epizod był po to, żeby, bo w tamtym czasie, w latach 70. Spider-Man był bardzo popularnym komiksem, po to, żeby zareklamować nowe przygody Black Widow, która dostała po raz pierwszy swoją własną serię. Znaczy, no nie do końca własną, to była antologia Amazing Adventures i była dzielona z Inhumans. Po prostu pół zeszytu to były przygody Inhumans nowe, a pół zeszytu to były przygody Black Widow.
To dopiero ciekawe kombo.
Tak, ciekawe kombo, ale ciekawe jest bardziej to, że pierwsze numery tej serii, która się nie utrzymała, bo nie cieszyła się popularnością wśród czytelników, są całkiem ciekawe, pierwsze cztery chyba, bo pojawiają
ciekawe,
się
bo...
bardzo takie społeczne wątki. Black Widow w ogóle postanawia, że będzie trochę coś takiego jak Heroes for Hire. Nie wiem, czy oni wtedy już istnieli. 70. rok, chyba jeszcze nie.
Chyba nie.
W każdym razie była osobą publiczną, mogli do niej przychodzić ludzie z problemami i ona im pomagała.
Proszę.
I pomogła takim chłopcom z Harlemu, którzy chcieli polepszyć standard życia mieszkańców tej dzielnicy, więc tutaj wyszedł ten wyszło to socjalistyczne wychowanie Black Widow. Bardzo się zaangażowała w to, pomagała im. Był też wątek inspirowany, podejrzewam, zabójstwem Sharon Tate, bo pojawił się przywódca sekty, który werbował hipisów po to, żeby dokonywać przestępstw.
Uwielbiam wątki z tamtych lat.
Astrologer się nazywał i nosił taki kostium w księżyce i w gwiazdy i opierał swoje machinacje na podstawie tego, co mu gwiazdy mówiły. Gwiazdy powiedziały to, musimy ukraść teraz tam, nie wiem... Oni kradli
to mamy
chyba krew ze szpitali.
Inspirację new age'owską.
No w końcu lata 70. No i też warto zaznaczyć, że w ogóle ten strój, cały ten outfit Black Widow to chyba jest taka mocna inspiracja latami 70. Mm-hmm. I tymi wszystkimi szpieginiami, które już walczyły wręcz. Te wszystkie laski z Bonda, aniołki Charlie'ego, tego typu rzeczy. To chyba był ten czas, nie?
Myślę, że tak.
Więc to było takie nawiązanie do popkultury ówczesnej. Później zaczęło się to komplikować. Pojawił się taki idiotyczny wątek, że Black Widow uwierzyła, że każdy, z kim ma do czynienia, zawsze umiera. Tak jakby opętało ją jakieś fatum, które powoduje, że ludzie jej bliscy giną, bo tam było kilka śmierci po drodze w tej serii. Ważna też postać wtedy została wprowadzona, czyli jej szofer i opiekun Iwan Petrowicz, który
szofer.
Później został rozwinięty. Tak, no bo ona jako dama, jako madame Natasza, mieszkała w rezydencji, była określana jako światowiec.
Przepraszam, wątek damy wciąż jest aktualny?
Tak, nadal była madame Natasza, więc miała tego szofera Iwana, który się nią opiekował, był trochę jak ojciec, trochę jak starszy brat. Ale mimo wszystko było tak czuć, że chyba jednak coś do niej uczuje więcej. To też jest ciekawa postać, bo to taki postawny, umięśniony Rosjanin w golfie. Na początku miał strój szofera, ale później postanowili rozwinąć tę postać trochę. Miał bujnego wąsa i bardzo często zwracano uwagę na to, że nie ma akcentu rosyjskiego, ponieważ nauczył się mówić po angielsku dzięki oglądaniu nałogowemu starych filmów amerykańskich. I jego hobby było podnoszenie ciężarów, więc był bardzo muskularny. Ale ciekawe też w ogóle w tej serii jest to, że wtedy zaczęło się takie... Bo w latach 60. Black Widow była seksistowsko ukazywana, ale ze względu na bardziej... nie była po prostu autonomiczną postacią, nie?
Mhm.
Wiesz, o co chodzi.
Tak, myślę. W sensie, że zawsze towarzyszyła jakiejś męskiej postaci, tak?
Tak, tak. Zawsze towarzyszyła, próbowała uwodzić. Później jak już była tą tylko Nataszą, to chodziła na zakupy. Takie stereotypowe przedstawienie kobiety, nie?
Jasne.
W latach 70. już się starano bardziej od tego odejść i pokazywano właśnie często ją jako niezależną kobietę, która sama sobie radzi. Często było to podkreślane, że też taki bardzo kurwa szowinistyczny sposób, bo padały rzeczy w stylu, o nie, on na pewno nie jest wdzięczny za to, że go uratowałam, bo jestem tylko kobietą, nie? Tego typu rzeczy. No ale problem jakby został naświetlony z innej perspektywy niż 10 lat wcześniej. Ale był inny seksizm, czyli zrobienie z niej obiektu seksualnego. Znaczy w latach 60. pojawił się ten kostium, kusy dość, ale biorąc pod uwagę jak Hawkeye wtedy wyglądał, no to powiedzmy, że okej. Okay. Szczególnie, nie wiem czy pamiętasz jak Hawkeye postanowił stać Goliathem. I miał wtedy, był pół nagi praktycznie.
Pamiętam bardzo dobrze, tak.
To był chyba najgorszy kostium z lat 60., jaki istniał.
A czy wiesz, ustalmy kostiumy Hawkeye'a nawet na początku, wiesz, ta jego sukieneczka, też nigdy specjalnie nie rozumiałem, co ona tam...
No, nawiązanie do średniowiecznego łucznika, więc można powiedzieć, że okej. Okay. Jakby jest to jakoś usankcjonowane. No, ale w latach 70. Black Widow stała się taką postacią bardzo...
Rozerotyzmowaną.
Tak. I bardzo często się pojawiały takie pojedyncze panele, na których przebierała się na przykład. Była tylko w staniku albo kąpała się. I często do Iwana właśnie mówiła...
Przebierała się przy Iwanie?
Często było tak, że Iwan ją zabierał z jakiejś misji albo zawoził na jakąś misję i ona się przebierała w samochodzie. Więc mówiła Iwanowi, ale nie podglądaj, odwróć wzrok. I to się praktycznie w każdym numerze tej solowej serii pojawiało. No ale szybko się okazało, że seria się nie sprzedaje, więc postanowiono połączyć ją z kolejnym mężczyzną, Daredevilem. W latach 70. w 81. numerze po raz pierwszy się spotkali, uratowała mu życie, a później została dość szybko jego partnerką i jego dziewczyną w sumie.
Tak.
Zostali parą i bardzo szybko dowiedziała się, że jest Mattem Murdockiem. Zresztą bronił jej. Bo
no ale tak naprawdę to combo Daredevil i Black Widow to przez wiele lat było...
To prawda, kontynuowane. Pojawił się wątek ich romansu. I za ten pomysł odpowiada Jerry Conway, który stwierdził, że Black Widow jest na tyle dobrą postacią, że nie może się marnować i że wrzucił ją do Daredevila i stwierdził, że na początku to było całkiem okej, ta dynamika między nimi, ale później uznał, że jednak Daredevil to postać, która powinna być samotna i Black Widow rzuciła Matta Murdocka. W ogóle przenieśli się w tym czasie do San Francisco, co też było ciekawe w tym okresie Daredevila i Daredevil wtedy stał się taką postacią... takim bawidamkiem trochę. On był wtedy, co odcinek to była jakaś inna laska, która się w nim zakochiwała, a on w ogóle wiódł bardzo takie frywolne, dekadenckie życie.
Moment. W twoich komiksach, które czytasz chronologicznie, znalazł się również Daredevil?
No czasami się pojawia po prostu gościnnie. Okay. Czasami są wątki, które się mieszają z Avengersami, więc zdarza mi się czytać też inne serie.
Imponujesz mi coraz bardziej.
Tak. Rozstała się z Daredevilem, ale została w Kalifornii i założyła cudaczną grupę Champions. Pamiętasz, Konrad, tą drużynę?
Czekaj, popraw mnie. Ten skład, o ile się nie mylę, to był Herkules,
tak.
Black Widow,
tak.
Typki z X-Men, czyli Beast, tak?
Beast i Iceman. I chyba Angel też.
Też mi się wydaje, że Angel.
I Ghost Rider.
I oni chyba mieli jakiś śmieszny samochodzik, prawda?
Chyba
że jeździli pojazd. Jakimś Cadillaciem
chyba
czy czymś tam.
Tak, jak na Kalifornię przystało. Black Widow została ich przywódczynią, weszła właśnie w romans z Herkulesem wtedy i to było bardzo złe.
Ale ja myślę, że to chyba, wiesz, jest ta kategoria rzeczy złych, które są tak złe, że aż dobre. Czy to jest to?
Nie wiem, ja nie czerpałem przyjemności z czytania tych komiksów. Były dla mnie strasznie męczące. Tam później dołączyły jeszcze inne postacie, ale też pod koniec. Dark Star? Taka rosyjska superbohaterka. Ona tak nazywała. I ktoś tam chyba jeszcze, jakiś jej brat czy ktoś, już nie pamiętam. To naprawdę, ja to czytałem tak, że...
Nie mogłeś uwierzyć.
Nie mogłem uwierzyć. Czułem się, jakbym wrócił do lat 60. To były takie tego typu absurdy. Więc kompletnie z dupy skład, kompletnie z dupy historie, kompletnie nie angażujące emocjonalnie i nie dające rozrywki. Champions się rozpadli. Serial po chyba 20 numerach została skasowana i Black Widow prowadziła głównie solowe przygody w różnych, różnego typu antologiach. Marvel Fanfare to chyba był taki jedna z tych antologii, w których Black Widow dostała chyba 3-4 solowe zeszyty. Tam się pojawiła zresztą postać też, która będzie występować w filmie Black Widow, czyli Iron Maiden, która naprawdę nazywa się, nie pamiętam jak...
Będziesz znowu mówił
Melina Vostokov.
Melina?
Melina Vostokov. Tak, i ona należała do grupy zabójców, którzy mieli za zadanie wyeliminować Black Widow. Oczywiście im się to nie udało. Iron Maiden to jest bardzo drugoplanowa postać, która pojawia się raczej rzadko. No i teraz przechodzimy chyba do okresu, w którym już ty możesz coś powiedzieć, bo wtedy chyba poznałeś Black Widow, czyli lata 90.
Tak jak zaczynaliśmy komiksmenów, to opowiadaliśmy o naszych pierwszych komiksach i ja Black Widow poznałem przez Mega Marvel. I co jest ciekawe, tam był przedziwny, jakby na polskim rynku można było poznać Avengers przez historię, gdzie walczył z Proktorem. W ogóle wszystkie, ja poznałem tak Avengers, to jest najciekawsze, głównymi postaciami wtedy w ekipie był Black Knight, Cersei, Crystal i myślałem, że okej, że to jest ta ekipa. Później się kiedyś dowiedziałem, że pierwotne postacie to jest Kapitan Ameryka.
Pamiętam. Przepraszam bardzo, Kapitan Ameryka dołączył później.
Jasne.
Ale
dobrze.
Ci ikoniczni bohaterowie Marvela, ci najbardziej słynni.
Tak, i tak sobie myślę, wiesz, pamiętam jak czytam sobie tego Marvela, okej, Crystal, Cersei, jakby ogarniam i nagle się okazuje, że to są totalnie peryferyjne postaci w ogóle, które nie determinują tej drużyny w żaden długoterminowy sposób, ale poznałem tam Black Widow, która była wtedy poniekąd liderką.
Oficjalnie była liderką.
Moment. Ja używam słowa poniekąd z premedytacją, dlatego że jako ta liderka, ona była właściwie, to jest dopiero przykład szowinizmu, gdyżby ona była właściwie tylko dekoracją, bo nie pamiętam, że nie podejmowała tam żadnych decyzji. Tak naprawdę chyba prowadziła jedynie te spotkania Avengersów. Black Knight więcej podejmował tam decyzji niż ona. I pamiętam, że ten dysonans pomiędzy tym, że Black Widow jest liderką, a tym, co de facto robi, co scenarzyści każą jej robić w tym zeszycie, mnie smucił, muszę powiedzieć, dlatego że zawsze czułem jakiś bliskość z tą postacią, lubiłem w ogóle ją, ale ona kompletnie nie spełniała w ogóle tej roli liderki w moim oczekiwaniu. Więc to była bardzo dziwna forma prowadzenia tej postaci jakby w tym okresie. No ale co, no była tą liderką i jak nawet przez długi okres czasu właściwie można by powiedzieć, aczkolwiek wciąż podkreślam poniekąd, bo ja uważam, że to było tylko z nadania, tam się nic nie działo sensownego, co by mogło usprawiedliwić jej bycie liderką. Ale też pamiętam, że kiedy w walce z Onslaught zginęły te postaci, to...
W sensie cała drużyna Avengers.
Cała drużyna Avengers, Fantastic Four postanowiła rozwiązać Avengers. I pamiętam, że jej koledzy, jak już wrócili, byli bardzo źli.
Wrócili do życia.
Wrócili do życia, tak. Pamiętam, że zarzucali jej właśnie, że nie spełniła tej roli swojej liderki, ponieważ rozwiązała tą ekipę. Co właściwie po raz kolejny tylko pokazuje, że nie spełniła się w ogóle w tej roli. Tak. To te czasy Black Widow. Jeśli chodzi o wygląd, to wtedy w ogóle to był ten czas, kiedy Avengers nosili swoje skórzane kurteczki, bo chcieli bardziej być zunifikowani jak drużyna, co też się bardzo dziwiłem, kiedy później były te eklektyczne kostiumy wszystkich bohaterów, bo myślałem, że Avengers po prostu tak wyglądają.
Czy to jest ich element?
Tak, to jest to. Że
brązowa kurtka.
Dokładnie.
Ale wtedy tak. Też się zmienił w ogóle jej wygląd, bo ścięła włosy, miała krótkie włosy.
Ścięła włosy.
I tak. Miała szary kostium.
Miała szary kostium, który w ogóle był jakiś taki może nie rozpikselowany, ale tam było dużo takich właśnie kropeczek jak z popartu i zawsze się zastanawiałem w ogóle o co, ho. To było bardzo charakterystyczne, ale nie mogłem sobie wyobrazić, jak ten kostium niby miałby wyglądać w realu.
To chyba była kwestia po prostu techniczna.
Nieważne, dla mojej wyobraźni, kiedy czytałem ten komiks, wprawiało mi to w stan konfuzji.
Czy wtedy po raz pierwszy pojawiło się jej charakterystyczne logo, które nawiązuje do wzoru na grzbiecie pająka, od którego posiada pseudonim? Bo wydaje mi się, że na piersi miała takiego pająka.
Tak.
Później jakby na pasku się pojawiło, nie?
Masz rację.
Chyba wtedy po raz pierwszy, bo wcześniej w tym klasycznym kostiumie miała kolczyki z literą B i spinkę z literą B, która spinała jej pelerynę. Więc to było jej logo kiedyś. Dobra. Lata 2000? Coś możesz powiedzieć na ten temat? W sumie przełom lat 90. i lat 2000. To jest...
Wiesz co? Mogę, dlatego że w 2010 pojawiła się pierwsza solowa...
Chodzi mi o przełom, 99 to chyba był rok, to był chyba pierwszy solowy tak miniserie.
Marvel Knights.
Marvel Knights.
Ale to ja właśnie, tak. I do tego właśnie nawiązywałem, dlatego, że...
Marvel Knights nie był wcześniej?
Ale to było z tego imprintu.
Mi chodzi o pojawienie się w ogóle całego wątku Red Room i o drugą Black Widow. I w ogóle o to, że Black Widow to nie jest pseudonim...
Dany tylko jej, tylko jakby instytucja
jakby funkcja,
szkolona,
która która przechodzi na inne też.
Ale to mi dokładnie o ten zeszyt chodziło, wiesz, okay. Dlatego że ja go pamiętam bardzo dobrze, bo sobie nawet go kupiłem w oryginale i pamiętam, że bardzo byłem podekscytowany tym zeszytem, dlatego że pisała scenariusz Davin Grayson. Ty aż tak bardzo może nie siedzisz w tych klimatach DC, ale ona wtedy miała dobry flow. Zanim w ogóle wydała Black Widow, pamiętam, że pisała Catwoman i pisała też Tytanów i zapowiadała się na naprawdę dobrą scenarzystkę. I ta historia Black Widow była super, dlatego że ja chyba po raz pierwszy wtedy w ogóle... Miałem poczucie, że ona nie jest właśnie jakimś dodatkiem do jakiejś męskiej postaci, tylko ma własne przemyślenia, własne motywacje i to pamiętam, bo było bardzo fajne, kiedy właśnie, że wreszcie pisała, jej historię pisała scenarzystka. Mm-hmm. I myślę, że zresztą Davin Grayson, no, tak jak mówiłem, ona pisała też Catwoman i ona w ogóle pisała bardzo fajne kobiece postaci. Mm-hmm. W ogóle to był taki Myślę, że coś wtedy zaczęło się pojawiać ciekawszego w ogóle w reprezentacji.
W ogóle reprezentacji, bo wtedy, to znaczy końcówka lat 90. to był moment, w którym pojawił się ten słynny run Black Panthera. Nie pamiętam, kto go pisał.
Wydaje mi się, że Christopher Priest?
Nie wiem. Wiem, że wtedy zaczęło się właśnie, Marvel zaczął bardziej zwracać uwagę na tego typu rzeczy.
Ja bardzo dobrze wspominam tą historię, dlatego że naprawdę miałem wrażenie, że to była trochę intymna historia, która z jednej strony wprowadziła właśnie to co mówiłeś, ten wątek Red Roomu i jakby...
Czy wtedy się Jelena Belowa pojawia?
Tak, Jelena Belowa, która mnie strasznie wkurwiała. Pamiętam, że byłem mega poirytowany w ogóle tą gówniarą.
Która też się pojawi w filmach.
Tak. Ale dla mnie właściwie Black Widow, tak jak ja ją myślę o takiej autonomicznej postaci, to właściwie była ta seria. No i jakby ma to sens, bo to była jakby pierwsza seria jej, jakby o niej, ale myślę, że tak jak wiesz, często przy serialach sci-fi i tak, większość jednak mężczyzn pisało w ogóle o kobietach. I ja wciąż będę mówił o tym, że to, w jaki sposób David Grayson podeszło do pisania tej postaci, w ogóle sprawiło, że odkryłem ją trochę na nowo i tak naprawdę wtedy się nią bardziej zainteresowałem. Okay.
Wcześniej miała Black Widow swoje solowe rzeczy też, mm-hmm. ale to były pojedyncze numery, albo właśnie ta nieudana Amazing Adventures, ale przeczytaj to sobie, w sumie to jest ciekawe, bo tam też próbują zrobić z niej autonomiczną postać, mm-hmm. tylko że to są faceci, nie? Więc wychodzi bardzo harlekinowsko. Są takie
dokładnie.
Przemyślenia w stylu, o nie... Nie mogę być żadnym mężczyzną, ponieważ którego nie dotknę, zaraz umiera. I to było takie... No jest. Rzeczywiście, w latach 90. się to zmieniło, w ogóle przedstawianie tej bohaterki. Ale też miała swoją własną powieść graficzną, w sensie tam w ramach mm-hmm. tego Marvel Graphic Novel.
Po tym zeszycie to już później
było... A to było akurat wcześniej. To był 89. albo 90. rok, jakoś przełom lat 80. i 90. No ale jakby tak, ta współczesna Black Widow wtedy się... kształtowała. No i pojawiła się właśnie postać Jeleny, która chciała być lepszą wersją Black Widow. Tak. I próbowała za wszelką cenę pokazać całemu światu, sobie samej, że to ona zasługuje na miano prawdziwej Black Widow, ale Black Widow jej powiedziała, że lepiej jakby poszła swoją drogą, robiła to, co
tak, tak.
do czego jest stworzona.
Ale to był super wątek. No, ja w ogóle, pomimo tego, że ta postać mnie bardzo irytowała, to jakoś dla mnie poszerzyło to bardzo w ogóle tą całą mitologię w ogóle tej postaci i też sprawiło, że zaczęła funkcjonować dla mnie trochę inaczej właśnie w oderwaniu od tych różnych drużyn, różnych facetów, z którymi była.
Później takim ważnym momentem w biografii Black Widow chyba było Civil War, nie? Tak mi się wydaje.
Mów.
Znaczy tutaj nie będę się rozgadywał, po prostu stanęła po stronie Tony'ego Starka i stwierdziła, że to, co on proponuje jest bardziej sensowne niż strona Steve'a Rogersa,
jasne.
Kapitana Ameryki. No i Secret Avengers.
Mhm, tak.
To już bardziej współczesne rzeczy.
Mega lubię ten skład. Beast, Black Widow.
Valkyrie.
To był dobry team.
Ant-Man III. Kapitan Ameryka jako Commander Rogers.
Mój drogi, idziemy sobie tutaj chronologicznie, ale ja...
Tak, ale poczekaj, jeszcze nie
dobrze,
koniec.
Dobrze.
No i ostatnim takim dość ważnym wątkiem w biografii Black Widow jest jej śmierć w Secret Empire numer 7. Zginęła. Mm-hmm. Secret Empire to jest event, w którym Red Skull wykorzystał Cosmic Cube, żeby zmienić rzeczywistość i Kapitan Ameryka okazał się w tej zmienionej rzeczywistości tajnym agentem Hydry i został nazistowską wersją Kapitana Ameryki, więc superbohaterowie postanowili zmienić ten stan rzeczy. Szczególnie Black Widow, która uznała, że prawdziwy Steve Rogers wolałby umrzeć niż być wypaczoną wersją samego siebie i zorganizowała zamach na Steve'a Rogersa, który niestety nie do końca się udał i podczas walki zginęła od ciosu Kapitana Ameryki. Została zabita. Ale nie na długo, powróciła jako klon, bo okazało się, że Red Room miał sekretną komórkę, w której trzymał wszystkie próbki DNA swoich agentów.
Czyli obecna Black Widow, która sobie...
Jest klonem.
Okay.
I stwierdzili, że śmierć Black Widow jest idealną okazją do tego, żeby wykorzystać ten stary program jeszcze z czasów sowieckich. No bo Black Widow przeszła na stronę Amerykanów, więc była jakby straconym agentem, ale przez to klonowanie mogli ją odtworzyć i wszczepić jej wybrane przez siebie wspomnienia.
Mhm.
Ale jest taki superbohater rosyjski, który nazywa się Ursa Major. czy Konrad kojarzysz. Koleś, który potrafi zmieniać się w wielkiego niedźwiedzia brunatnego. I on postanowił, że pomoże Black Widow i dał jej wszystkie wspomnienia, więc jakby znowu jest na łonie Marvela jako stara Natasza, tylko że z ciałem sklonowanym.
Okej.
Ale, bo w sumie mówimy o tej postaci, ale nie powiedzieliśmy o genezie. Jak w ogóle doszło do tego, że zwykła rosyjska dziewczyna została super szpieginią.
To też, ty będziesz tutaj musiał to przedstawić ze szczegółami. Ja mam swój ulubiony szczegół w ogóle z genezy, który jest związany z tańcem, ale to
tak,
doskoczę
do
tego.
Który pewnie cię zmartwi.
Zmartwi mnie?
Zmartwi cię za chwilę moja opowieść.
Dobra, jedziesz.
Ale tak, na samym początku w tych pierwszych komiksach z lat 60. było powiedziane, że najpierw została szpiegiem dlatego, że KGB porwało jej rodziców i powiedziało, że albo będziesz z nami współpracować, albo twoi rodzice umrą. Oczywiście miała pranie mózgu zapewnione i tak dalej. I pranie mózgu to w ogóle kilkukrotnie dostawała od KGB, bo po tym jak współpracowała z Avengers, też jak ją pojmali, to kilkukrotnie jej wyprali łeb. Potem pojawił się, kiedy zadebiutował Red Guardian, pojawił się wątek właśnie śmierci jej męża i była pokazana rozmowa z jakimś wysoko postawionym urzędasem rosyjskim, który powiedział, możesz teraz przekuć swój żal i służyć tylko Rosji. I dlatego została szpiegiem. Ale w 2004 roku, o ile się nie mylę, powstał komiks Deadly Origin, w którym zakwestionowano te wszystkie informacje na temat Black Widow i postanowiono zrebootować, bo to nawet nie jest retcon, tylko bardziej reboot jej przeszłości. Bo właśnie, zanim została szpiegiem, była uznaną baletnicą.
Baletnicą. Tak jak kiedyś wspominałem, ja sobie zawodowo pracuję w tańcu i zawsze mnie w tej historii bawiło to, że jakby jasne, baletnice mają super kondycje i warunki, ale nie do tego, żeby być szpiegiem. W ogóle jakby o ile mogę ocenić technikę i możliwości ruchowe i koordynację, to please.
Być może z tego powodu postanowiono to zmienić.
Super.
Bo w tym komiksie, komiks zaczyna się od tego, że Black Widow odkrywa, że wszyscy bliscy jej ludzie są w zagrożeniu, ponieważ Iwan ginie i kilka sekund przed śmiercią dzwoni do Black Widow po latach rozłąki i mówi, uważaj, uruchomiono tajny program, nie mogę nic więcej powiedzieć i w tym momencie umiera. I okazuje się, że jeszcze w czasach Red Room, czyli zanim przeszła na stronę Amerykanów, została zainfekowana takim specjalnym wirusem, chyba jakimiś nanobotami, nie wiem do końca, nie pamiętam jak to działało. W każdym razie każdy, z kim miała kontakt, był potencjalnie narażony na śmierć, bo poprzez aktywowanie tych nanobotów ludzie wpadali w taką furię i zaczęli zabijać osoby związane z Black Widow. Ginęli tacy ludzie jak chłopiec, który dostarczał gazety i Black Widow miała w zwyczaju głaskanie go po głowie, nauczycielka, z którą kiedyś współpracowała, zabita przez własnego męża, po oczywiście tam jej były chłopaków, którzy Hawkeye'a, Daredevil'a,
trochę tego było.
Hercules'a, kto tam jeszcze był? Tony Stark też, no. Więc postanowiła odkryć, kto w ogóle aktywował po latach te nanoboty i przeciwdziałać temu. Mm-hmm. I cały komiks jest podzielony narracyjnie na dwa poziomy. Jest teraźniejszość, w której Black Widow prowadzi to śledztwo i jest przeszłość, w której poznajemy prawdziwe wydarzenia z jej historii. Czyli okazuje się, że Iwan ją znalazł jako dziewczynkę w gruzach Stalingradu po wojnie. Jakby matka powiedziała, widzę, że jesteś wysoko postawionym żołnierzem, weź ją, wychowa ją jak swoją córkę. Więc postanowił ją wziąć, ale szybko oddał ją w ręce rządu. I sam Stalin, kiedy dowiedział się, że ma nazwisko Romanowa, więc być może pochodzi od carów, nie wiem dlaczego nie postanowił jej zabić, no bo to powinno być dla komunistów oczywistą rzeczą, stwierdził, że tak, ona jest idealną kandydatką do nowego programu, który ruszył, programu superszpiegów. Więc dostała się do Red Room. Wcale nie była nigdy żadną tancerką, tylko tak mówiła ludziom, żeby po prostu nie wspominać swojej przykrej przeszłości. Tam była trenowana od dziecka jako super zabójczyni, jako uwodzicielka. Trenowała przez chwilę pod okiem Wolverina, który pojawił się tam z misją.
A, stąd jej gościnny występ w X-Menach, prawda?
Bo akurat ten wątek, bo to jest tam 223 numer X-Menów, tak? Kiedy oni ją ratują.
200 chyba 60.
Madrypur,
tak.
To ten wątek został rozwinięty właśnie w tym komiksie później, okay. W tym Deadly Origins. W sensie, że oni się znali wcześniej, ona nazwała go nawet małym wujkiem. I on wtedy jakby wyczuł, że ona ma potencjał na bycie superbohaterką, więc jakby wiesz. I podczas pobytu w Red Room została udoskonalona psychicznie i fizycznie właśnie tym praniem mózgu i serum superżołnierza, rosyjską wersją, która wydłużyła znacznie jej życie. Urodziła się tam w latach 40. w Rosji i do tej pory wygląda jak 30-paroletnia dziewczyna właśnie z serum superżołnierza, który dostała. Iwan zresztą też dostał. Więc że się poznała Bakiego, który w tym czasie był Winter Soldierem i wdali się w romans, mimo tego, że była mężatką jeszcze.
Kolejny romans z
Black Widow. Tak, kolejny chłopak ważny i chyba teraz są obecnie, albo niedawno jeszcze przynajmniej byli, wrócili do siebie, byli parą. Mm-hmm. No a potem historia potoczyła się tak, jak opowiadałem wcześniej, czyli spotkała się z Tonym Starkiem, dołączyła do Avengers, Daredevil i tak dalej. No i okazuje się, że za tym całym, w ogóle tymi nanobotami, jeszcze kończąc ten komiks, stoi Iwan, który przez całe życie próbował rozkochać w sobie Nataszę, ale ona cały czas traktowała go raczej jednak w kategoriach ojca czy starszego brata niż w kategoriach partnera, więc upozorował własną śmierć, przeniósł swój mózg do wielkiego robota, który ukrył się na stacji kosmicznej z wielkim carskim herbem.
Kontynuuj.
Jako pamiątka, nawet nie pamiątka, uhonorowanie pochodzenia Nataszy, czyli wiesz, nawiązanie do Romanowów i do czasów, które on jeszcze pamiętał jako młody człowiek. Poczekaj, ja ci pokażę teraz, jak wyglądał Iwan po metamorfozie.
Czekam z wypiekami.
Wielki robot, przypominający trochę Kolosusa.
Totalnie.
Ale ma wąsa.
Ma wąsa.
Postanowił stworzyć swoje nowe mechaniczne ciało z wąsem.
Słuchaj, myślę, że hipsterzy byliby zachwyceni.
Wygląda trochę jak Stalin. Metalowy Stalin.
Trochę? Wygląda bardzo jak Stalin.
Co ciekawe, mówi Black Widow w pewnym momencie, że gdyby się jednak namyśliła i chciała być teraz jego partnerką, bo ma taką okazję, to całe ciało jest w pełni sprawne, więc teoretycznie ma też penisa mechanicznego.
Bang.
Bang. No ale niestety Black Widow nie przyjęła jego zalotów, stwierdziła, że dawny Iwan dawno temu umarł.
Wybredna Black Widow.
I rozwaliła całą stację kosmiczną, zabijając to, co zostało z Iwana. Bo kojarzysz takiego złoczyńcę z Żółwi Ninja, który miał taką główkę w ciele robota na piersiach? Iwan wpadł na podobny pomysł i swój mózg umieścił w takim słoju, który znajdował się w piersi tego robota.
Czemu nie?
Czemu nie? No, ale w każdym razie okazało się, że to serum, które zostało podane im w Red Room, spowodowało, że wszyscy pierwotni uczestnicy...
Pilotażowego programu.
Tak. Red Room zostali skażeni tym serum i wpływało mocno na ich psychikę. Powodowało, że szaleją. I w ten sposób też wytłumaczono te niedorzeczności z przeszłości Black Widow, bo ta miniseria jest o tyle ciekawa, że ona właśnie próbuje zrewidować trochę te stare historie i pokazać je tak, żeby współczesny widz był je w stanie zaakceptować. To nie jest jak w DC, że mówią, a jebać to, Batman kiedyś nosił tęczowy strój, nie, to już nie jest to uniwersum, to jest inne uniwersum, nie było tego. Po to, żeby pozbyć się absurdów, tylko raczej próbują urealnić wszystkie idiotyczne rzeczy. Tam między innymi zostało powiedziane, dlaczego Black Widow zwerbowała Hawkeye'a, żeby pokonać Ironmana, bo wyszło na jaw, że Black Widow i Tony Stark mieli romans. No i okazało się, że on wiedział o tym, że Natasza jest szpiegiem i postanowił grać w taką gierkę. I kiedy Black Widow dowiedziała się o tym, to porządnie się wkurwiła i postanowiła wykorzystać Hawkeye'a, żeby zemścić się na Iron Manie. No i wiele innych rzeczy tam jest wspomnianych, między innymi cały ten wątek Champions, bo spotyka się ponownie z Herkulesem i tam sobie wspominają stare dobre czasy. Cudownie. Jest cały wątek Daredevila, który jest nadal obrażony za to, że go porzuciła wiele lat temu. Więc pojawiają się też wszyscy jej partnerzy seksualni i w sumie no, romantyczni też, no bo z niektórymi była bardziej zżyta.
Spora obsada.
Emocjonalnie. Bo... Tak, dużo w ogóle występów gościnnych, ale pojawia się też jedna ważna rzecz, czyli ten wspomniany przeze mnie idiotyczny wątek tej klątwy, która niby na mnie uciążyła, że kogo dotknie, ten umiera. Bo tutaj okazuje się, że miała nosa, ponieważ była cały czas zainfekowana tym wirusem, który tak właśnie działał. Więc to jest fajne jakby... Wzięcie starych pomysłów, które z dzisiejszej perspektywy są idiotyczne,
niedorzeczne.
I przerobienie ich w taki sposób, żeby miały sens. I w ogóle cały wątek Iwana, który tam jest, jakby to, co powiedziałeś o tych właśnie Avengersach, co się tam też pojawia, że on mówi, dobra, ty teraz dołączasz do Avengers, na razie, ja już nie mam tutaj nic do roboty, miałem się tobą opiekować, nie potrzebujesz opieki, bo stałaś liderką. Później po tym, jak Avengers się rozpadli, spotyka się z nią i mówi, wiedziałem, że tak będzie, bo ty jesteś raczej solową postacią, a nie kimś, kto działa w drużynie. Więc pojawiają się te wszystkie wątki, jest jakby takie podsumowanie dotychczasowej historii i przepuszczenie je przez współczesne spojrzenie na postać. moce. Nie powiedzieliśmy o jej mocach. Ale możesz powiedzieć coś o mocach Black Widow?
No właśnie się to zastanawiam. Używasz słowa moce. Czy my możemy mówić w ogóle o jej mocach?
Ona sama tak o sobie mówi, że posiada moce. W tym numerze, w którym spotyka się ze Spider-Manem po raz pierwszy.
No dobrze. A czy ona po prostu nie jest super wyszkoloną adeptką sztuk walki i wszystkich innych paramilitarnych skillów?
Jest. Aha. Tak, jest mistrzynią walk różnych, praktycznie wszystkich istniejących. Mhm. Zna chyba z 10 języków. No, jest szpiegiem, więc to w sumie oczywiste. Posługuje się wszystkimi rodzajami broni, umie się włamywać do baz komputerowych, więc jest hakerką.
Stosować intrygi.
Tak, szybko się uczy stosować intrygi i też uwodzić mężczyzn w celach wyłudzenia tych informacji albo wykorzystania ich w jakiś inny sposób.
Kurczę, ciekawe, czy ona kiedyś to robiła dla przyjemności.
Tak, jest taki numer właśnie. W którymś z tych antologii pojawia się taka sytuacja, w której wchodzi w romans z typem po to, żeby go w jakiś tam sposób wykorzystać, ale kiedy on zostaje zabity, to jest jej przykro z tego powodu mocno, więc była zaangażowana też emocjonalnie w ten związek. Marvel może jest seksistowski, ale chyba nie na tyle, żeby robić z laski po prostu narzędzie. No tak, to wszystko, co powiedziałeś, plus gadżety zafundowane jej przez KGB i przez SHIELD, bo później też SHIELD było dostawcą jej różnych broni, ale też właśnie te przyssawki na stroju, które pozwalają łazić po ścianach. No i serum super żołnierza, rosyjska wersja, która zapewnia nie tylko super długie życie, ale też przede wszystkim to, że jest w stanie trenować ponad normę. Bo Black Widow nie ma żadnej super siły, nie ma żadnej super odporności na obrażenia, ale jest takim super człowiekiem, no, takim...
Znaczy ja muszę przyznać, że ja zawsze lubiłem jak w Avengersa, kiedy były te postaci, które nie mają supermocy. Dlatego kiedy użyłeś słowa moce, to mnie trochę zbiło z pantałyku. Dlatego, że nigdy nie utożsamiałem tej postaci, czy kilku jeszcze innych, którzy są po prostu zwykłymi ludźmi. Jasne, super serum, jasne, da, ale nikt tu nie przywoła piorunów i tak dalej. Ale zawsze lubiłem, kiedy są one w drużynie i sobie świetnie radzą.
Tak. Ale z drugiej strony, no to jest tak, jakbyś połączył wszystkich, nie wiem, najlepszych sportowców świata w jedną osobę, nie? Jest nie tylko lekkoatletką, ale też super walczy, umie biegać szybko, wiesz o co chodzi, strzela z różnych broni, więc jakby nie patrzeć, nie jest to przeciętny człowiek. Jednak
no jasne.
Wykazuje się nadzwyczajnymi umiejętnościami. Mm-hmm. Więc pod tym względem supermoce.
Dobrze, różni się ludzie. Rozumiem.
Tak, no i chyba na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek.
Ja chciałem serdecznie podziękować tobie. Ilość informacji, którą przyjąłem w trakcie tego odcinka, sprawia, że...
Lubisz Black Widow?
Ja ją bardzo lubię, aczkolwiek po wysłuchaniu wszystkiego, co dzisiaj powiedziałeś, patrzę na nią trochę inaczej, ale chyba i tak wolę moje spotkanie z Black Widow niż w ogóle cały ten pogłębiony kontekst niedorzeczności. Jakby chyba jestem bardziej skromny.
Znaczy, no to jest właśnie urok postaci Marvela, że tak naprawdę z dekady na dekadę one się kompletnie zmieniały. Często nie do poznania.
Dzisiejszy odcinek uświadomił mi, jak wielu rzeczy jeszcze prawdopodobnie się od ciebie dowiem i jak będę musiał zrewidować poglądy na wiele postaci.
Dobrze, dziękujemy za słuchanie naszego odcinka o Black Widow. Dzięki. Ja jestem osobiście ciekawy, co w filmie znajdzie się z tych wszystkich szczegółów przemycone jako easter eggi, a co jako elementy fabularne.
No o filmie to chyba będziemy rozmawiać jeszcze oddzielnie, ale zdecydowanie jest to jedna z produkcji Marvela, na które czekam chyba najbardziej.
Też, chociaż uważam, że powinna powstać wcześniej.
Zdecydowanie.
Żegnamy się, dziękujemy. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama.
Zaglądajcie.
Subskrybujcie nas na podcastowych serwisach i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pożegnaj się po rosyjsku.
To jest moje pożegnanie po rosyjsku. Pa!